Podczas tego tygodnia również przekazałem to, co mam na serce jako pastor, jako liderzy, że Bóg będzie czynił rzecz nową wśród nas. Dwie osoby powiedziały amen. Halleluja. Bóg będzie czynił rzecz nową wśród nas. Pytanie takie jest, ilu z nas jest na to gotowych? Ilu z nas jesteśmy gotowi na to, co Bóg będzie czynić wśród nas? Wiecie, zanim przejdę do głoszenia słowa, a jestem zdeterminowany, żeby skończyć również na czas, ale zanim będziemy głosić Słowo Boże, to chcę przytoczyć te dwa wersety, które są na moim sercu, leżą i są również w informatorze, które również były wysłane przez e-mail. Izajasza 43. Izajasza 43 jest to historia, kiedy Pan Bóg wyprowadza, czy uwalnia, wyprowadza Izrael z Babilonu. Jest to takie też drugie wyjście, gdzie kiedyś Izraelici byli w Egipcie, teraz znowu trafili do Babilonu i Bóg ich wyprowadza i Bóg im tutaj wiele razy mówi w tym 43 rozdziale rzeczy, które nie są może nowe, nie były nowe wtedy, nie są nowe teraz. Bóg mówi takie zdania, nie bój się, nie bójcie się. Więc ilu z nas dzisiaj może jesteś tutaj i gdzieś tam boisz się, masz jakiś lęk czegoś, przeszłości, może teraźniejszości, może przyszłość ciebie paraliżuje. I Bóg wiele razy do nich mówi, słuchajcie, nie bójcie się, nie bój się. Cokolwiek jest, cokolwiek było, cokolwiek jest, cokolwiek będzie, ja się wami opiekuję. Jest to jedna z najbardziej wielkich obietnic Bożych i Bóg im tutaj właśnie mówi takie słowa, gdzie opisuje, kim jest, co on robi, jakim świętym jest, jest stwórcą Izraela. Najpierw upewnia ich w tym, kim Bóg jest. Wiecie, nam też trzeba, wiele razy musimy sobie te rzeczy powtarzać, utrwalać, tak? Utwierdzać, że Bóg jest naszym stwórcą, on jest wielki, on jest potężny, on jest dobry, on jest łaskawy, on jest ten, który nas wyprowadzi, on jest naszym odkupicielem, on jest świętym Izraela, on wyprowadza tutaj Izraelitów z Babilonu i mówi tutaj takie słowa, jestem święty, jestem stwórcą, jestem waszym królem. I mówi w 18 wersecie, nie wspominajcie dawnych spraw, nie powracajcie do przeszłości, oto czynię rzecz nową, już kiełkuję. Czy o niej nie wiecie? Tak, przygotowuję drogę na pustyni, rzeki na pustkowiu, chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale, strusice, gdyż dostarczyłem wody na pustyni i rzeki na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca. Kochani, wiele, wiele razy, może wydaje ci się w twoim życiu, że idziesz przez pustkowie. Że idziesz doliną gdzieś tam cienia i śmierci. Idziesz i jest tak bardzo sucho w twoim życiu. Wydaje ci się, że Bóg jest tak daleki. Wołasz do Niego i wydaje ci się, że On ciebie nie słyszy. A prawda jest taka, że On wszystko słyszy. Że On wszystko zna, On wszystko wie. I czy jesteś gotowy na to, żeby Bóg zrobił w twoim życiu rzecz nową, całkowicie nową? Ilu z was pragnie, żeby Bóg zrobił coś szczególnego, nowego, jeszcze innego w twoim życiu, czego jeszcze nigdy nie przeżyłeś? Podnieś swoją rękę. Zobaczcie. Jeżeli się popatrzysz dookoła, wszyscy chcemy, pragniemy czegoś nowego. Pragniemy czegoś, żeby Bóg zrobił coś, co jeszcze żeśmy nie przeżyli. Wiecie, jest to nasze pragnienie. Ale kiedy ta rzecz nowa przychodzi, to czasami, nie nawet czasami, często czujemy się niewygodnie, bo jest to coś nowego. Niewygodnie. Jesteśmy w miejscu, gdzie może Bóg nas próbuje. Kształtuje. Pisze tutaj o miejscach na pustkowiu, na pustyni. Więc to miejsce nie jest wygodne, nie jest żyzne, nie jest idealne. Ale Bóg mówi, że na takim właśnie miejscu, gdziekolwiek jesteś w swoim życiu, ja toruję drogę, ja powoduję, że rzeki zaczynają płyć, że ja powoduję, że nawadniam twoją glebę, twoje serce. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj również spojrzeli na pewne słowo, które jest zapisane w Księdze Wyjścia, 14 rozdział. Księga Wyjścia, 14 rozdział, w świetle tego, co Bóg będzie nowego robić. On będzie czynił rzecz nową. Chciałbym, żebyśmy zapamiętali sobie te wersety na ten rok, na pamięć. Żebyśmy chodzili i nawet cytowali jeden do drugiego. Jest to świetne, błogosławione. Hej, posłuchaj, bracie, siostro, Bóg czyni rzecz nową. Amen? Bóg czyni rzecz nową. Nie pozwólmy, żeby nasze gdzieś tam drogi były pustkowiem, czy jakimś takim, czy pustynią. Musimy robić to, musimy zachęcać jeden drugiego. Jeżeli widzisz, że twój brat, siostra idzie przez pustynię czy przez pustkowie, zachęć. Uściśnij rękę, może nawet obejmij. Powiedz, może ci się nawet wydaje teraz, że nie ma ratunku, że nie ma wyjścia, ale Bóg wie wszystko. Bóg zrobi wszystko. Wiecie, że Bóg często w naszym życiu stawia nas w miejscach, gdzie może wydaje się nam, że jesteśmy między, po polsku się mówi, między młotem a kowadłem. A wiecie, jakie to jest miejsce między młotem a kowadłem? Jak osoba jest, to wie, że gdzieś tam dostanie. Tak? No bo masz kowadło, masz młot. Jeżeli osoba jest pomiędzy, no to wiadomo, że młot spada na to kowadło. Jest to miejsce, w którym jest ciężko. Izrael znajduje się w takim miejscu, między młotem a kowadłem, między Morzem Czerwonym a Egipcjanami. Izrael znajduje się w miejscu tym właśnie, wiecie dlaczego? Czy Biblia mówi, że oni tak sobie sami tam poszli? Nie. Biblia mówi, że Mojżesz dostał instrukcję od Boga i Bóg powiedział, idź zaprowadź ich tam. Dokładnie tam. Więc oni znajdują się w tym miejscu między młotem a kowadłem, między Morzem Czerwonym a Egipcjanami i nagle wydaje im się, że w ogóle nie mają wyjścia. Więc dlaczego Bóg ich postawił w takim miejscu? Dlaczego? I wiele, może nawet ludzi sobie myśli, no nie, no w moich doktrynach tak nie ma. Bóg mnie tak w takim miejscu nie postawi. Jeżeli jestem w takim miejscu, to jest tylko zadaniem i tylko dziełem diabła. Koniec. A czytamy tutaj, zaraz sobie przeczytamy, że Bóg szczególnie dał instrukcję, żeby tam właśnie naród izraelski się stał. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chciał się wysławić. Wysławić ceną Faraona i jego całej armii i uratować. I chciał im pokazać, że mimo tego, że chwilowo im było im ciężko i wydawało się, że nie mają wyjścia. No bo jak? No przecież nie pójdą przez morze, no bo to nie ma w ogóle sensu. A z drugiej strony nadjeżdżał Faraon i nie było ucieczki. I nie było wyjścia, absolutnie. Może jesteś tutaj i wydaje ci się, że jesteś, może ci się nawet nie wydaje, jesteś w takiej sytuacji. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, jako jest to druga niedziela tego nowego roku, chciałbym podziękować dla brata Piotra Janika, który tak świetnie się wywiązał z tego zadania usługi w tamtą niedzielę. Się cieszę niesamowicie. I również chciałbym, przywozimy wam pozdrowienia od zboru w Montrealu, gdzie usługiwałem w tamtym tygodniu. Więc to są nasi bracia i siostry, jest to nasza rodzina i was serdecznie pozdrawiają. Więc również w sumie nie pytałem się was, ale zawiozłem im nasze pozdrowienia. Także jak wam będą dziękować, to wiedzcie, że po prostu tak zrobiłem. Pozdrowiłem was od was. I przejdźmy teraz do naszego tekstu i przeczytajmy. Oczywiście, co się dzieje tutaj, to Bóg wyprowadza naród izraelski z Egiptu, Najpierw to wszystko się wydaje bardzo dobrze dla faraona, on już ma dość plag, tego wszystkiego postanowił, ale nagle, na początku 14 rozdziału czytamy, że nagle była zmiana serca w nim i rzucili się w pościg za Izraelem. O, musieli pracować, musieli nagle sami sobie gdzieś tam być, zapewniać, co robił naród izraelski przedtem. Więc teraz oni chcieli, żeby ich z powrotem przyprowadzić do Egiptu. No i naród izraelski znajduje się właśnie w takim miejscu. Więc czytamy tak, 14 rozdział, od 10. Może nawet w 8 wersecie. Pan natomiast zatwardził serce faraona, króla Egiptu, tak, że rozpoczął pościg za Izraelem. Zauważcie, druga część tego wersetu, 8, czytamy tak. A gdy Izraelici wychodzili z Egiptu, byli dość pewni siebie. Byli dość pewni siebie, że już Egipt został za nimi, że już wszystko było okej, że Egipcjanie i Egipt jest to w przeszłości. Czy wydaje się, że są pewne rzeczy w twoim życiu, że już zostały w przeszłości, już nigdy nie będą wracać? Czujesz się pewny siebie. Boże, to wszystko zostało w przeszłości. Zaraz przeczytamy tą historię i zobaczymy, że tak do końca to tak się nie okazało. Nagle, werset 10, a gdy faraon zbliżał się, Izraelici podnieśli wzrok i zobaczyli Egipcjan. Ciągnęli zatem za nimi Egipcjanie. Więc teraz czytamy tak, ludzie byli przerażeni. W panikę wpadli, zaczęli wołać do Pana. Więc zaczęli wołać do Pana o ratunek. Nagle przestali wołać do Pana i, czytamy, zwrócili się również do Mojżesza. Powiedzieli tak. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas tu, abyśmy zginęli na pustyni? Co ty nam zrobiłeś? Wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czy już w Egipcie nie powiedzieliśmy ci wyraźnie, daj nam spokój. Będziemy służyli Egipcjanom. Wolimy to niż śmierć na pustyni. Wiecie, patrząc na to, nie wiem, czy kto z was widział ten film jeszcze kiedyś taki stary, Sami Swoi. Pamiętacie, że jeden taki tam tekst był taki lepszy swój wróg niż jakiś gdzieś tam obcy? Coś, co już wiesz, że jest i jest to lepsze niż coś nowego. Tak? I nawet jak byli w pociągu, w wagonie, zobaczyli gdzieś tam tą krowę taką im znaną i szybko wyskakiwali z tego pociągu. Dlaczego? Dlatego, że to był ich stary, taki znajomy wróg. I zauważcie, że przyciągało ich do starego wroga, do tego, że im było źle, oni się kłócili, oni ze sobą walczyli, ale to było im znajome. Izraelici popełniają ten sam błąd. Mówią, słuchaj, dlaczego ty nas w ogóle z Egiptu wyciągnąłeś? Woleliśmy być w niewoli niż tutaj, w jakimś nowym miejscu, na pustyni tutaj. Czy grobów nie było w Egipcie? Często w naszym życiu boimy się rzeczy niewiadomych. Wolimy być nawet w jakiejś trudnej sytuacji, gdzieś tam z jakimś starym wrogiem naszym, bo jest już nam on znajomy. Przyzwyczailiśmy się, niż doświadczyć czegoś nowego. I oni tutaj w obliczu tego, co Bóg robi, mimo tego, że są w takim ciężkim miejscu, nie wiedzą, co Bóg zrobi. Ale mówią do Mojżesza nawet takie słowa. Dlaczego ty nas tutaj przyprowadziłeś? Lepiej nam było być tam, z tym starym wrogiem. A teraz jest nowa sytuacja. Stary wróg za nami goni. Ale widzimy, że oni już nie są tacy dobrzy panowie dla nas, bo byliśmy niewolnikami. Tylko widzimy, że są źli, że może nam krzywdę zrobią. I czytamy dalej, że naród izraelski właśnie narzekał, tak? Więc wolimy to niż śmierć na pustyni. A Mojżesz mówi, nie bójcie się, odpowiedział Mojżesz, wytrwajcie. Wytrwajcie, zobaczcie ratunek Pana, On zapewni wam go jeszcze dziś. Tych Egipcjan, których widzicie, których dzisiaj widzicie, nie będziecie już więcej oglądali na wieki. Pan będzie walczył za was. Wy, i tutaj w tym nowym przekładzie jest takie słowo użycie, wy milczcie. A wiecie, że dla nas jako ludzi jedną z najbardziej ciężkich rzeczy jest właśnie milczenie. Żeby nic nie mówić. No bo lepiej nic nie mówić, niż powiedzieć coś nie tak. Izraelici tutaj mówią rzeczy, które nie powinny miały mieć miejsca. Mówią. Pozwalają ich językom mówić rzeczy, które są w ogóle niezgodne z tym, co Pan chce. Moim pragnieniem w naszym nowym roku tutaj w kościele, w zborze, w rodzinach, w życiu indywidualnym jest, abyśmy mieli tą mądrość, aby lepiej czasami milczeć, niżeli mówić rzeczy, które są absolutnie niezgodne z Bogiem i z tym, co Bóg robi. Lepiej przemilczeć, aniżeli coś powiedzieć. Więc Mojżesz tutaj im mówi, a wy milczcie, tylko patrzcie, co Bóg będzie robić. Pan z kolei polecił Mojżeszowi, i tutaj też mi się to bardzo podoba, przestań już wołać do mnie. Każ synom Izraela ruszać. Wiecie, też przyszli ludzie, którzy narzekali, tak, do Mojżesza, więc Mojżesz nie ma drugiego Mojżesza, z którym by się gdzieś tam mógł dogadać i wesprzeć, ten drugi Mojżesz, żeby go mógł wesprzeć, więc Mojżesz woła do Pana i woła, a Pan mówi, przestań już do mnie wołać. Przestań już do mnie wołać, bo chcę coś uczynić. Wiecie, jest to ciekawe, dlatego że często my nie pozwalamy Bogu działać w naszym życiu. Wiele razy, bo nie pozwala Jemu na to nasza wiara, brak naszej wiary. Więc Bóg mówi, już przestań wołać, miej wiarę, a ja zacznę działać. Ja zacznę działać. Tylko musisz się ustawić, twoja wiara musi spowodować to, żeby te cuda zaczną się w naszym życiu dziać. I dalej czytamy. Każ synom Izraela ruszać. Ty natomiast podnieś laskę, unieś rękę nad morze i rozdzieli je. Synowie Izraela przejdą środkiem morza suchą stopą. Ja tymczasem zatwardzę serce Egipcjanom i pójdą za nimi. Wtedy wsławię się kosztem Faraona i całej jego armii, kosztem jego rydwanów i jeźdźców. Wkrótce Egipcjanie przekonają się, że ja jestem Pan, gdy okażę moją potęgę na Faraonie, jego rydwanach i jeźdźcach. Werset 19. W tym czasie anioł Boży, w tym czasie, kiedy wydawało się tak to wszystko trudne i może beznadziejne. W tym czasie anioł Boży, który szedł dotychczas przed obozem Izraela, przesunął się i zdążał za nimi. Również słup obłoku, który dotąd był na przedzie, zajął tyły i umiejscowił się między obozem Egipcjan i obozem Izraela. Obłok ten pogrążał obóz Egipcjan w ciemności, a w obozie Izraela natomiast rozświetlał mrok. Dzięki temu obie grupy nie zbliżały się do siebie przez całą noc. Kochani, w tą drugą niedzielę tego nowego roku chciałbym, żebyśmy spojrzeli na nasze serca, na nasze nastawienia, na nasze, na to, jak podchodzimy do pewnych spraw. Bardzo szybciutko chcę wspomnieć o trzech prawdach, które widzimy tutaj w tej historii. Po pierwsze, pierwszą prawdą jest to, że kiedy naród izraelski znalazł się pomiędzy młotem a kowadłem, okazało się, że to ten wróg z przeszłości był bardziej niebezpieczny niż ich przeszkoda przed nimi. Wiele razy w naszym życiu, to, co stało się w przeszłości, jest powodem tego, że nie wzrastamy duchowo, że nie możemy pójść do przodu. Nie to, co jest w przyszłości, ale nawet to, co jest w teraźniejszości, bo sobie z tym możemy jeszcze poradzić, ale to, co jest z przeszłości, często ogranicza nas, czyli to mogą być nasze zranienia. Ktoś ciebie kiedyś zranił, może jako dziecko, może, Może nawet później. Jesteś osobą dorosłą już dzisiaj, a panuje nad tobą lęk i strach, jakieś zranienie z przeszłości i nie możesz sobie z tym poradzić. I Bóg dzisiaj do ciebie mówi, mam na to rozwiązanie, po prostu oddaj mi to i idź do przodu. Przestań wołać, idź do przodu. Pozwól, i nawet w angielskiej wersji jest to napisane, że Bóg będzie za ciebie walczyć i ty nawet palcem nie ruszysz, a odniesiesz zwycięstwo. Wiele razy w naszym życiu musimy właśnie pojąć i zrozumieć tą prawdę, że Bóg może nam pomóc, nawet kiedy nieprzyjaciel z przeszłości nas atakuje. I może wydaje ci się, że już się z tym rozprawiłeś. Koniec. Zapomniałeś, a nagle gdzieś tam słyszysz podkowy tych koni, słyszysz rydwany, gdzieś tam starych może jakiegoś lęku, jakieś kompleksy w naszym życiu, jakieś zahamowania, frustracje, jakieś fobie, czegoś, co się boimy. I one zaczynają owocować dzisiaj, to, co się kiedyś stało. Bóg chce dzisiaj ciebie z tego uwolnić. Również pewne rzeczy z naszej przeszłości. Może to być nawet utrata kogoś najbliższego, gdzie nasz Kościół przez ostatnie 1,5 roku przeszedł wiele. Rodziny straciły osoby najbardziej ukochane. Jest to w przeszłości, ale gdzieś to dalej jest świeże i żyje. Bóg chce nam w tym pomóc. Chce tobie w tym pomóc. Chcę dać rozwiązanie, chcę dać wyjście. Może z przeszłości gdzieś stary grzech ciebie jeszcze próbuje dogonić. Grzech, który gdzieś kiedyś zgrzeszyłeś. Popełniłeś coś, co Bogu się nie podobało i ten grzech za tobą goni. I w nowym roku postanowiłeś sobie może, że a już tego nie będę robić, już się od tego odwrócę. Pogrzebałeś to, zostawiłeś, koniec, nie ma do tego powrotu, a nagle pokusa przychodzi. Nagle pokusa przychodzi, żeby się tak samo zachować, czy może to samo zrobić, co było w przeszłości. Wiecie, to jest ta właśnie pierwsza prawda, którą chcę się podzielić i uwolnienie, i wzrost duchowy. Uwolnienie, całkowite uwolnienie w naszym życiu i wzrost duchowy nasz. Żebyśmy szli do przodu, żebyśmy się rozwijali, żeby ten wzrost duchowy był naturalny, żebyśmy nie byli może duchowymi karłami, abyśmy się rozwijali, abyśmy mogli wzrastać. Abyśmy mogli wzrastać, musimy się rozprawić z tym, co było może w przeszłości czasem. Byśmy pozwolili na to, żeby przyszłość była inna. Po drugie, druga prawda jest to, że Bóg nie tylko idzie przed nami, że nas prowadzi, idziemy za Nim, ale czytaliśmy tutaj, że anioł przeszedł na tyły i słup przeszedł na tyły, kiedy było niebezpiecznie. Więc Bóg nie tylko Cię będzie prowadzić, ale się będzie Tobą w tym roku opiekować. Będzie Cię bronić. I tak jak słyszeliśmy, że nawet palcem nie musisz ruszyć, kiwać, a Bóg się Tobą zaopiekuje i będziesz żył życiem zwycięstwa. Co będzie widoczne w Twojej rodzinie, może Twoja żona to będzie widziała, może Twój mąż, może dzieci, może wnuki, może ktokolwiek. Jesteś w stanie żyć życiem zwycięstwa. Ale chcę Ci powiedzieć to, że może to się nie wydarzy z dnia na dzień. Postanowienie jest takie, żeby to już dzisiaj zacząć inaczej. Wiecie, często z naszymi postanowieniami noworocznymi jest tak, że dzisiaj postanowimy. A jutro w tym postanowieniu gdzieś jakaś sytuacja przychodzi i nagle jest gorzej, jest ciężej i jest, wydaje się, niemożliwe. Bóg chce stanąć za tobą, chce ciebie obronić i chce ciebie ochronić. A Izajasza 52:12 czytamy o tylnej straży. tylnia straż, że Bóg stanie za tobą. Psalm 139, już nie będziemy czytać, ale tam psalmista mówi, gdziekolwiek popatrzę do przodu, ty tam jesteś. Popatrzę za siebie, ty również tam jesteś. Gdziekolwiek popatrzę, jest Bóg. Bóg dzisiaj chce, żebyś wiedział, że On ciebie otacza. Nie ma takiego miejsca, jeżeli Jemu ufasz. Nie ma takiego miejsca, że On po prostu cię zostawi i jesteś i Boga w twoim życiu nie ma. Nie ma takiej rzeczywistości, że gdzie Boga by w twoim życiu nie było, jeżeli Mu na to pozwolisz. Jeżeli pozwolisz Mu, żeby On ciebie prowadził. Pewien człowiek kiedyś powiedział takie słowa, bo był takim bardziej pozytywnym człowiekiem i powiedział, jak ja już drzwi zamknę w przeszłości, to już staram się, żeby te drzwi były zamknięte. Nie wracam. Po trzecie, każde wydarzenie, już tym będę zakończać, chociaż mi to zajmie z jakieś 5 minut na pewno, każde wydarzenie w naszym życiu ma takie podwójne znaczenie czy podwójny efekt na nas. I chciałbym to przedstawić, tą ilustracją tutaj tego anioła i słupa. Dobrze? Szczególnie tego słupa, który czytamy, że był pomiędzy Egipcjanami a Izraelitami. Więc co się dzieje? Człowiek w naszym, tutaj na świecie może być albo w obozowisku Egipcjan, albo w obozowisku Izraela. I we wszystkim możesz być albo bez wiary, albo z wiarą. Do wszystkiego w życiu podchodzisz albo w jeden sposób, albo w drugi. Z wiarą lub bez wiary. W ciemności lub w jasności. Wiecie, ogień, który topi wosk, również utwierdza glinę, kiedy naczynia się robi. To samo wydarzenie w naszym życiu może mieć podwójny efekt na nas. Z wiarą lub bez wiary. Oczywiście bez wiary symbolizuje to życie w ciemności, w depresji, w beznadziei. Życie z wiarą w jasności, tak jak Izraelici byli. Bóg działa i jest mocny. Więc kiedy popatrzymy na ten świat, na to, co się dzieje, sytuację w tym świecie, możemy na to popatrzeć z obozowiska Egipcjan. Jest beznadzieja, jest ciemno, jest w ogóle depresja i nie ma żadnej nadziei. Lub możemy popatrzeć na tą sytuację na świecie z obozowiska Izraelitów, gdzie patrzymy i widzimy, że nawet w ciemności jest światłość. Nawet kiedy jest beznadzieja, to wiemy, że Bóg z Bogiem jest zawsze nadzieja. Że w Bogu jest zawsze ratunek. Więc musimy wiedzieć, że do każdej sytuacji możemy podejść dwojako. Cierpienia. Możemy podejść do cierpienia, czy jakiegoś rozczarowania, czy do tragedii. Na dwa sposoby. To jest ciemność, kiedy ten słup powodował, że w obozowisku Egipcjan była ciemność. Nie widzieli nic. Jest to podejście bez wiary. Wiecie, żona Joba miała takie właśnie podejście bez wiary. Pamiętacie, jak doradziła dla Joba? Wiesz co, to ty już przeklnij Boga i umrzyj. Już wystarczy. Ludzie mają takie podejście do życia, że tak jakby po prostu po tym życiu nie było nic innego. Już zakończ to wszystko, przeklnij Boga i już umrze. Niech to już się zakończy. Jest to podejście do życia z obozu ciemności. Osoba wiary będzie inaczej na to patrzeć. Będziemy widzieć świadectwa w naszym życiu. Będziemy widzieć, że nawet kiedy przechodzimy przez trudny czas, będziemy widzieć światłość Boga. Będziemy widzieć, że Bóg jest dobry, że On może zmienić każdą sytuację. I jeżeli sytuacja się raptownie i szybko nie zmieni, to On nam da siłę, żeby przejść przez tą trudną sytuację. Jest to podejście Boże, podejście z wiarą. Również kiedy patrzymy na ten fakt śmierci, że każdy z nas będzie musiał odejść z tej ziemi. Egipcjanie, czy może z tego z obozu ciemności, jest to wszystko jako ilustracja, jest werset w Księdze Kaznodziei 3:19. Człowiek jest przyrównany do zwierząt, gdzie po prostu nie ma różnicy. Zwierzęta umierają, ludzie umierają, nie ma różnicy. beznadzieja. Ludzie wiary. Chciałbym przeczytać, bo jest to istotne, jest to ważne i już tym będziemy zakończać. A drugi Koryntian. Szybciutko znajdę. Drugi Koryntian. 4 werset. W sumie czytałem to, bo jest to głęboko w moim sercu. Czytałem już to podczas modlitw. Ale 2 Koryntian 4,16. Dlatego się nie poddajemy. Wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, za to nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. I później czytamy również werset 18. Nam, którzy zabiegamy o to, co niewidzialne, Nam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne, bo to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I 5 rozdziału, 1 werset. Wiemy bowiem, że gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom, mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wieczne w niebie. Nie wiem, czy widzimy ten postęp tutaj. On mówi o naszym tutaj namiocie na tej ziemi. Jest to namiot, jest to coś, co warunki atmosferyczne mogą go zniszczyć. Wiatr może zawieść, może porwać. To jesteśmy my. To jest nasze ciało. Ludzie, którzy myślą, że nasze ciało jest wieczne i że będziemy tutaj żyć na tej ziemi na wieki, a może w jakimś, no nie wiadomo jakich luksusach i dobrych, to się mylę. To jest tylko namiot. Ale czytamy, że Bóg nam w niebie da dom. Dom, który jest stały, nie jest zbudowany ręką człowieka, ale jest wieczny, jest w niebie. Więc kiedy człowiek zrozumie tą różnicę, dlaczego inwestować w namiot, kiedy możesz zainwestować w posesję, w dom? Coś, co jest wieczne, coś, co jest niewidzialne, coś, co będzie na wieki. Nie inwestujmy w coś, co jest widzialne. Inwestujmy wszystko, co mamy i kim jesteśmy, w rzeczy niewidzialne. Zakończamy już tym. Również są dwa sposoby spojrzenia na krzyż, na to, co Chrystus zrobił. Z obozu ciemności ludzie patrzą bez wiary. Dla nich jest to, Biblia mówi, głupstwem. Głupstwem. I 1 Koryntian, 1 rozdział, czytamy werset 23. Czytamy tak. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Dla ludzi tego świata jest to głupstwo. Dlaczego ty byś inwestował w rzeczy niewidzialne? No przecież, czy ma to sens w ogóle ze strony świata? Nie ma to sensu. A Bóg powołuje nas, żebyśmy inwestowali w rzeczy niewidzialne, w rzeczy wieczne, w rzeczy, które tak naprawdę się liczą. Człowiek z wiarą. Czytamy werset 18. Gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Więc dzisiaj pytanie i od razu odpowiedź. Czy pragniesz mocy Bożej w swoim życiu? Czy pragniesz mocy Bożej w twoim życiu? Jeżeli pragniesz mocy Bożej w twoim życiu, więc popatrz na krzyż. Głoś krzyż. Głupstwo dla tych, którzy giną, ale dla ciebie jest to moc Boża. Werset 24. Natomiast dla powołanych, dla tak Żydów, jak i Greków, głosimy Chrystusa, który jest, jeszcze raz, mocą Bożą i mądrością Boga. Werset 25. Gdyż głupstwo Boże, nie ma czegoś takiego jak głupstwo Boże, ale gdyby było. Tak, bo Bóg jest wszechwiedzący, On wszystko może, On wszystko wie. Ale tutaj czytamy, gdyż głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie. Nie ma, jeszcze taki się nie urodził, żeby dorównał Bogu swoją mądrością, wiedzą, doświadczeniem. I druga część tego wersetu, więc gdyż głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie, a jego słabość, oczywiście też nie ma słabości, Bóg nie ma słabości, ale jego słabość jest od nich mocniejsza. Bóg jest dobry. Jeżeli Jemu służymy, jeżeli jesteśmy w tym obozie światła, pomyliło mi się tutaj, z tej strony jest obóz światła, obóz światła, wtedy mamy nadzieję, inaczej patrzymy na świat, podchodzimy jeden do drugiego. Czy moglibyśmy jedną pieśń zaśpiewać i już zakończymy? Wiecie, jesteśmy wiele razy zachęceni, wiecie do czego? Abyśmy nie upadali, abyśmy byli, jesteśmy powołani do wytrzymałości, żeby wytrwałości, żeby wytrwać. Wiecie, jest to coś właśnie takiego ciekawego, że wiele ludzi nie myśli, że ta wytrwałość jest taka istotna, taka ważna, a wytrwałość wiele razy. Paweł pisze, a Mojżesz do Izraelitów mówi, wytrwajcie, bądźcie stali. Wytrwałość, 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 wytrwałość. Moją modlitwą na ten rok jest, aby każdy z nas był wytrwały w tym, do czego Bóg nas powołał. Abyśmy nie byli miotani w lewo i w prawo sytuacjami w tym świecie, czy w naszym życiu, czy w naszej rodzinie. Żebyśmy byli stali nie przez naszą moc, ale moc krzyża, moc Bożą. Jeżeli chcesz mieć tą Bożą moc w swoim życiu, musisz się całkowicie Jemu oddać. Jeżeli chcesz dojrzewać duchowo, jeżeli chcesz dostrzec, zobaczyć pewne rzeczy duchowe, musimy wzrastać. Musimy wzrastać. Nie możemy pozostawać w tej samej sytuacji duchowo przez lata, przez miesiące. Jest to, w ciele byśmy powiedzieli, że jest to nienormalne, że jest coś nie tak. W sferze duchowej również. Musimy wzrastać, musimy się rozwijać, a to wszystko, co się dzieje wokół nas, wiecie, z pomocą Bożą powoduje, że wtedy właśnie wzrastamy. To nam pomoże. Nawet kiedy jest dobrze, jest dobrze. Z Bogiem jest dobrze. Kiedy jest źle, z Bogiem możemy to wytrwać, możemy przetrwać. Powstańmy, jeżeli jesteś w stanie. Panie, Ty znasz nasze serca, znasz nasze oczy. I Panie, ja Cię proszę, aby teraz każdy z nas podjął taką decyzję nawet w naszym życiu. Ojcze,
Twórca.
Bez wychodzenia na środek, ale tam, gdzie jesteśmy. Panie, Cię proszę, jeżeli jedna, dwie, trzy, pięć osób podejmuje decyzję, aby chodzić w Twoje światłości, aby osadowić się w obozowisku światła. Panie, ja Cię proszę, abyś dodał tej osobie, Panie, siły, tak jak czytaliśmy, aby chodziła ta osoba w mocy Bożej. Więc Ojcze, proszę Ciebie o każdą osobę na tym miejscu. Proszę Cię ogólnie o nasz Kościół, o to, co Ty robisz, Panie. I powracamy do tej myśli przewodniej, że Ty, Ojcze, czynisz rzecz nową. Panie, abyśmy wyglądali, abyśmy spoglądali w przyszłość z nadzieją, Panie, że Ty czynisz rzecz nową. Już to kiełkuje. Już to kiełkuje. Czy tego nie widzicie? Ojcze, oddajemy się całkowicie Tobie.
Twórca wszystkich rzeczy. Matuszek.
Twórca wszystkich rzeczy. Malarz firmamentu, to co najpiękniejsze, Panie, dałeś mi. Bór zastępów śpiewa o tym, jak wielki jesteś Ty. Miłość Twa wypełnia.